Dzień dobry Państwu, Kinga Siwiec. Dzisiaj naszym gościem jest Katarzyna Stasiuk, która opowie nam o permakulturze. Dzień dobry, Kasiu.
Dzień dobry, witam Cię, Kinga, oraz wszystkich Państwa słuchaczy.
Przede wszystkim to chyba nasi słuchacze powinni wiedzieć, czym jest permakultura. Co to takiego?
Permakultura to takie dosyć szerokie pojęcie. Trudno je określić tak zero-jedynkowo, dlatego że w zasadzie dla każdej osoby permakultura jest troszeczkę czymś innym. Natomiast przede wszystkim polega ona na tym, że żyjemy bliżej natury, żyjemy ekologicznie i tak projektujemy przestrzeń wokół nas, żeby w zasadzie specjalnie się nie narobić, natomiast aby wszystko, co jest nam potrzebne do życia, w tej przestrzeni się znalazło.
Czyli żeby te wszystkie rzeczy, które sobie wyhodujemy, one były jak najbardziej naturalne, jak najmniej wymagały naszej ingerencji, ale jednocześnie, żeby były zadowalające.
Tak, oczywiście, to jest bardzo ważny czynnik. Permakultura może nie jest tylko samą ekologią, bo jeżeli chodzi o permakulturę, to jest to taki bardziej ruch, który mówi o tym, że nie tylko to, co jemy, jest ważne i powinno być ekologiczne i dobrej jakości, ale chodzi też o całe nasze życie. W tej chwili żyjemy w czasach, które niestety zagrażają naszej egzystencji na Ziemi. Bardzo dużo niszczymy swojego własnego terenu wokół, w związku z czym jest to czas, kiedy należałoby się zastanowić nad tym, co robimy i w jaki sposób to robimy, ponieważ właśnie jedno z założeń permakultury jest takie, że jesteśmy odpowiedzialni za to, co pozostawimy po sobie, że to, co my w tej chwili jakby przeżywamy i widzimy wokół siebie, jest ważne, ale to niestety nie idzie w zbyt dobrym kierunku, w związku z czym powinniśmy się bardzo poważnie zastanowić nad tym, co robimy i jak zostawimy ziemię dla naszych potomnych. Także to jest jedno z założeń. Poza tym permakultura rządzi się takimi bardzo prostymi prawami. Są takie trzy główne zasady etyczne, można powiedzieć. Jest to dbałość o ziemię, troska o ziemię, dbałość o ludzi, czyli to, o czym wcześniej mówiłam, że o nas samych, a także o przyszłość następnego pokolenia. No a poza tym ważne jest bardzo takie równe rozprowadzanie tej nadprodukowanej żywności, czyli taka sprawiedliwość.
Czyli tego, żebyśmy nie musieli kupować nadmiernie, żebyśmy mogli się dzielić jedzeniem i chyba z głową wykorzystywać to, co mamy w lodówkach.
Tak jest, ale przede wszystkim właśnie nie nadprodukowywać taniej żywności, która niestety bardzo naszą planetę Ziemię niszczy, po prostu niszczy, dlatego że używanie nawozów, pestycydów jest niestety niedobre dla Ziemi i jedną też z zasad permakultury jest to, aby nie przekopywać Ziemi. Ziemia, która produkuje nasze pożywienie, powinna być bogata w najróżniejsze mikroorganizmy, które ją zasiedlają, a właśnie kopanie czy używanie nawozów sztucznych powoduje, że niszczymy tę warstwę, czyli tak jakbyśmy, porównując, zdzierali skórę z naszego ciała. W ten sposób traktujemy właśnie w tej chwili ziemię, dlatego bardzo ważne jest, abyśmy się zastanowili nad tym. Ojciec permakultury Bill Mollison, który był człowiekiem pochodzącym z Australii, on wychowywał się w naturze. Jego sposób życia to było mieszkanie w lesie, łowienie ryb, pieczenie później tych ryb ewentualnie na ognisku, czyli na drewnie pozyskanym z lasu. I tak pierwsze lata jego młodości upłynęły, ale to dało mu do myślenia. Stworzył właśnie ten ruch permakulturowy, czyli permanentna agrykultura, czyli
uprawianie roli permanentne, tak, żeby jej nie wyjaławiać. No tak, ale nie każdy z nas jest w stanie uprawiać swój ogródek. Bardzo duża część naszej populacji mieszka jednak w miastach. Co dla takich ludzi, którzy mieszkają w blokach, mieszkają w domkach, które mają tylko kawałek ogródka? Czy oni też mogą żyć w zgodzie właśnie z tą ideologią?
Jak najbardziej. W tej chwili też jest taki dosyć znany ruch, który propaguje bardzo ogrody miejskie. Więc w każdym mieście w zasadzie zamiast betonować place, skwery, to można byłoby tę przestrzeń wokół budynków wykorzystać na nasadzanie na przykład drzew, ale owocowych, drzew, krzewów. Oczywiście to, że sadzimy dużą ilość różnych roślin, kwiatów, też jest bardzo ważne, ponieważ zapylacze są również ważne w tym całym naszym ekosystemie i również to jest dla mieszkańców miasta jakby możliwością stworzenie uli miejskich, czyli stwarzamy ogrody, powiedzmy, na dachu. Ja sama osobiście pracowałam w firmie, która produkowała w cudzysłowie zielone dachy. To jest taka idea skandynawska, bardzo szeroko w tej chwili propagowana, bo jak wiemy, dużym problemem w miastach jest zalewanie. I niestety przy takiej ogromnej ilości opadów, które czasami spadają w naszych miastach, kanalizacja deszczowa jest niestety na tyle niewydajna, że jesteśmy bardzo często zalewani. Bardzo dobrą alternatywą jest kładzenie zielonych dachów. Zielone dachy są to rośliny, które są naprawdę bardzo proste. To jest taki system tackowy, na którym nasadza się rośliny, tak zwane sukulenty, czyli prostym językiem mówiąc skalniaki. Te rośliny pochłaniają ogromną ilość wody, bo na 1 m2 zostaje pochłaniane 25 litrów wody. Przy takich ogromnych opadach to jest bardzo fajna alternatywa. Przy czym na takim dachu tworzy się ekologiczny mały ekosystem, dlatego że przylatują tam pszczoły, przylatują ptaki, także pojawiają się jakieś inne rośliny, które są przywiewane z wiatrem lub przenoszone przez ptaki. No nie zawsze one są korzystne, jeżeli są zbyt duże, więc czasem trzeba przejrzeć taki dach, ale generalnie rzecz biorąc on nie jest specjalnie wymagający. To jest dach tak zwany ekstensywny, który nie wymaga podlewania, dlatego właśnie, że te rośliny taką dużą ilość wody absorbują, a potem w momentach suszy one tę wodę powolutku oddają.
Takie dachy możemy sobie zafundować na swoich prywatnych domach, czy możemy też to zrobić na blokach?
Można to zrobić wszędzie tak naprawdę. Jeżeli chodzi o Słupsk, były przystanki autobusowe, z tym, że tam właśnie na nich były położone te systemy zielonych dachów, ale one również świetnie się sprawdzają na każdym dachu, który nie jest zbyt spadzisty, ale w zasadzie do 45 stopni nachylenia dach można wykorzystać pod taki właśnie zielony dach. A przy wielkopowierzchniowych dachach tym bardziej to się sprawdza, bo wtedy większą ilość wody taka roślinność pochłania.
No i też mamy zagospodarowane przestrzenie, które tak naprawdę nie są chodnikami, nie są drogami, nie są parkingami, więc jest to jakieś rozwiązanie tej znikającej nam zielonej przestrzeni tutaj na dole.
To daje oczywiście dodatkowe płuca dla miasta. To jest też takie rozwiązanie właśnie permakulturowe, jedną z rozwiązań, ponieważ jedna rzecz jakby pełni wiele funkcji. O to też w permakulturze chodzi, bo jeżeli na przykład, obojętnie czy to robimy w ogródku przydomowym, czy na większej przestrzeni, czy na działce RODO, to jeżeli na przykład ściółkujemy ziemię, a to też jest jedna z zasad permakultury, żeby właśnie tę skórę ziemi oszczędzać. Ona nie może być goła, bo wtedy jest dewastowana przez środowisko zewnętrzne. Wtedy giną te mikroorganizmy, które pracują na żyzność gleby i na to, abyśmy jedli zdrową, nieprzetworzoną żywność.
Czy bez chemikaliów, bez pestycydów jesteśmy w stanie wyhodować jedzenie, którym się najemy? Mówi się o tym, że używamy tej chemii, żeby była lepsza wydajność, żeby było tego więcej, żeby mniej się marnowało.
Właśnie na tym polega paradoks, że używanie chemii czy nawozów sztucznych prowadzi do wyjaławiania się ziemi i jeżeli my nie dostarczymy kolejnej porcji, to faktycznie rośliny mają się nie najlepiej, no bo w jałowej ziemi nic nie wyrośnie, tylko że jest to niestety błędne koło, bo w którymś momencie ta ziemia naprawdę już nie ma siły i też takie monokulturowe, potężne rolnictwo, w którym korzysta się nagminnie z tych nawozów sztucznych, niestety bardzo dewastuje tę skórę ziemi, a przy korzystaniu z ściółkowania tworzymy nową glebę, dlatego że wszystko, co używamy do ściółkowania, jest biodegradowalne.
O ekologii i o permakulturze moglibyśmy rozmawiać długo. Jest to temat bardzo szeroki, tak jak sama zresztą powiedziałaś. Ja na koniec chciałabym Cię tylko zapytać o jeszcze jedną rzecz. Bardzo dużo osób mieszka w miastach, mają balkony, może chcą coś wyhodować. Jakie masz propozycje dla nich? Co można by było posadzić w takiej małej swojej przestrzeni i jak to zaaranżować, żeby faktycznie było w zgodzie z naturą? Może przy okazji coś dla zapylaczy?
W zasadzie warto zawsze zaczynać większe projekty od pierwszego malutkiego kroku. Muszę powiedzieć, że sama też tak rozpoczynałam swoją drogę z permakulturą, że moja fascynacja zaczęła się od tego, że zauważyłam, iż na parapecie można naprawdę wyhodować jakieś fajne roślinki. Oczywiście w warunkach domowych zazwyczaj są to zioła. Fajną rzeczą, naprawdę bardzo fajną rzeczą, szczególnie na wiosnę, jest tworzenie kiełków, czyli w bardzo prosty sposób, wsypując do zwykłego słoika szklanego nasiona, na przykład, nie wiem, rzodkiewki czy rzeżuchy. Te nasiona zalewamy lekko wodą. One troszeczkę muszą nasiąknąć tą wodą, po czym wodę wylewamy, zakrywamy taki słoik zwykłą gazą, uszczelniamy to gumką i w takim środowisku te nasiona zaczynają kiełkować. Po pewnym czasie, po kilku dniach otrzymujemy pełen słoik wspaniałych kiełków, które możemy spożyć również do sałatek, które są po prostu bombą witaminową.
Są zdrowe, ekologiczne i nasze. I mamy tą satysfakcję.
Tak. Jeżeli chodzi o balkon, no to na balkonie można cuda tworzyć. Tak naprawdę to można tam posadzić wszystko od ziemniaków, na przykład w worku, po najróżniejsze pnącza, czyli fasolki, ogórki. No to już zależy od naszej fantazji, ale faktycznie można byłoby na ten temat mówić bardzo, bardzo długo. Na razie pozostawimy naszym słuchaczom do przemyślenia, a jeżeli byłyby dalsze pytania czy zainteresowanie tematem, to ja zawsze służę pomocą.
Nie zostaje nam nic innego, jak wyrazić nadzieję, że jeszcze do nas kiedyś przyjdziesz.
Oczywiście, z wielką przyjemnością. Dziękuję bardzo za zaproszenie i mam nadzieję, że do usłyszenia.
Do usłyszenia.